To jest podcast Good Customer Experience. Z moimi gośćmi rozmawiam o zarządzaniu i projektowaniu doświadczeniami klientów. Joanna Hirsch, zapraszam. Dzień dobry, cześć. Witam Cię w trzecim odcinku podcastu Good Customer Experience. Dziś moim gościem jest Krzysztof Foder z firmy deweloperskiej Buick Immobilie Polska. Dzień dobry, Krzysztof.
No, witaj, Jasiu, witam Państwa.
Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. To już jest rzeczywiście trzeci odcinek. Bardzo jest mi miło, że będziemy mogli porozmawiać o zarządzaniu doświadczeniami klientów i jak to wygląda z Twojej perspektywy i w Waszej firmie. Ty masz bardzo długie doświadczenie w wielu obszarach działania firmy Buick Immobilie Polska. Masz duże doświadczenie w branży, w tej firmie. I tak naprawdę to, ta rola lidera Customer Experience była czymś dodatkowym, jeśli dobrze pamiętam. Powiedz proszę, jak to się zaczęło, skąd taka historia, dlaczego się zająłeś Customer Experience i czym właściwie się dzisiaj na co dzień zajmujesz?
Tak, Jasiu, ta historia i przygoda z Buick Immobilie rzeczywiście trwa bardzo długo, bo prawie 15 lat. Kiedy przychodziłem do firmy na stanowisko szefa sprzedaży, nie spodziewałem się, że potrwa rzeczywiście tak długo i nadal będzie trwała. Rozpoczynałem moją pracę, jak wspomniałem, jako szef sprzedaży. Przez 5 lat odpowiadałem za nadzorowanie zespołu sprzedażowego, zespołu doradców klienta, naszych handlowców. Potem wszedłem w buty dyrektora sprzedaży i marketingu. Ta przygoda z kolei trwała prawie 7 lat, a od prawie 3 lat jestem osobą, która jest odpowiedzialna za rozwój całości biznesu, za nadzór biznesu naszej spółki deweloperskiej w tak zwanych regionach, czyli we wszystkich miastach poza Warszawą. Na chwilę obecną jesteśmy obecni we Wrocławiu, w Poznaniu, debiutowaliśmy w Trójmieście oraz poszukujemy kolejnych rynków, na których chcemy otworzyć naszą działalność. Natomiast przygoda z Customer Experience rozpoczęła się ponad 3 lata temu, dokładnie 3,5 roku temu, bodajże w styczniu roku 2019, kiedy zostałem poproszony przez ówczesnego dyrektora generalnego, abym zajął się tym aspektem w naszej firmie. I był to czas dużych wyzwań i pewnego rodzaju rewolucji, ponieważ do tej pory tego rodzaju działania w spółce prowadzone nie były.
Mm-hmm. Okej. Okay. Co sprawiło, że się zgodziłeś w takim razie?
Co sprawiło, że się zgodziłem? Przede wszystkim ten taki mój wewnętrzny duch customer experience, który jakby wynikał z moich jeszcze uprzednich doświadczeń spowodował, że będąc dyrektorem sprzedaży i marketingu dosyć mocno rozpocząłem wprowadzanie zmian w ramach działu sprzedaży i marketingu. No z tego względu, że jest to dział, który no w sposób taki absolutnie w DNA ma kooperację w współpracy z klientem i robi nie wszystko, aby tego klienta pozyskać, więc w tamtym czasie rozpocząłem standaryzację sposób obsługi klienta w duchu szkoły Briana Tracy, unifikację narzędzi handlowych, unifikację wyglądu biur sprzedaży i to zaczęło przynosić dosyć spore rezultaty. Stąd ówczesny dyrektor generalny stwierdził, że być może jestem tą właściwą osobą, aby nieco w szerszy sposób spojrzała na ten zakres działalności w ramach naszej spółki. Natomiast nie ukrywam, że w tamtym czasie ja byłem pełen obaw co do tego, czy będę w stanie w sposób taki samodzielny, wewnętrzny te zmiany przeprowadzić. Ja tylko muszę zauważyć jedną rzecz, że branża deweloperska jest taką branżą, w której ta ścieżka klienta, przygoda klienta jest rzeczywiście wyjątkowo długa, ponieważ od momentu, kiedy ten klient pojawiają się pierwsze punkty styku, czyli podejmuje decyzję o tym, żeby zadzwonić do dewelopera, udać się do biura sprzedaży, do momentu, kiedy odbiera swoje mieszkania, potem jeszcze ewentualnie jakieś tam usterki zgłasza z tytułu rękojmi czy gwarancji, trwa czasami nawet 10 lat. Mhm. Więc to jest bardzo, bardzo długi okres i powiem szczerze, że po takiej głębokiej refleksji stwierdziłem, że no, samodzielnie chyba tego nie będę w stanie zrobić i rozpocząłem usilne poszukiwania jakiejś firmy, która mi w tym pomoże i wtedy właśnie spotkaliśmy się po raz pierwszy.
Tak, to prawda. Pamiętam, że to była chyba nawet późna jesień 2018 roku i takie moje pierwsze wspomnienie spotkań z waszym zespołem to było takie ich zaskoczenie, ponieważ to były takie czasy bardzo takiej dobrej koniunktury na rynku deweloperskim, tak. I klienci właściwie sami przychodzili i chcieli kupować mieszkania, zwłaszcza dobrej jakości mieszkania, a co tu ukrywać, tą jakość zawsze mieliście dobrą, patrząc na średnią na rynku. I oni tacy byli wtedy troszkę zaskoczeni, że właściwie dlaczego mamy się uczyć, mamy zwracać uwagę na coś, jak jest, przecież oni i tak tutaj są.
Tak, to prawda, to prawda.
Ja powiem, bardzo duże wyzwanie, pamiętam.
Że kiedy trafiłem do spółki przed jeszcze 2008 rokiem, to był czas, kiedy byliśmy tuż przed upadkiem banku Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku. Kiedy wchodziłem w te buty, to był bardzo, bardzo trudny czas i o klienta bardzo mocno walczyliśmy. To był taki motor ku temu, żeby te zmiany w dziale sprzedaży przeprowadzać. One trwały bardzo długo, parę ładnych lat, ale przyniosły efekty. Natomiast prawdą jest to, że w momencie, kiedy ten rynek deweloperski, który jest oczywiście podlega koniunkturze, jest bardzo łaskawy, to wtedy ten klient rzeczywiście troszeczkę staje się petentem. Ta szala wagi przechyla się w kierunku właśnie dewelopera. I ja nie jestem tego absolutnie zwolennikiem. I powiem szczerze, że chętnie podjąłem się tego działania, z pewnymi obawami oczywiście, jak wspomniałem wcześniej. Natomiast miałem takie poczucie, że jakby w większości działów w firmie ten klient gdzieś właściwie jest z boku. Znaczy my funkcjonujemy, my sprzedajemy, przecież nie ma problemów z tą komercjalizacją, natomiast gdzieś mi cały czas brakowało tego fokusu na klienta i widziałem jakby dużo obszarów, które można usprawnić, natomiast te obawy wynikały z tego, czy będę w stanie samodzielnie przekonać ludzi, no bo oni są właśnie najważniejsi ku temu, aby zmienić swój sposób myślenia i tutaj się poddałem, jak powiedziałem sobie, potrzebuję kogoś, kto będzie takim zewnętrznym doradcą, profesjonalną firmą, która na tym zjadła zęby, bo bez tego zewnętrznego po prostu będzie mi ciężko.
Tak, to pamiętam właśnie też, my też stanęliśmy wtedy przed takim wyzwaniem, ale wszystko się dobrze skończyło, tak? Dziś jesteście w całkiem innym miejscu i za chwilę jeszcze o tym porozmawiamy. Znaczy właściwie się nie skończyło, bo ta przygoda przecież trwa dalej, dalsze plany, ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze na moment bym się zatrzymała przy takim pytaniu, co się w ogóle stało, że wasza firma w tamtym czasie, czyli no kilka lat temu, podjęła decyzję o tym, ok, stawiamy na customer experience, chcemy poprawiać doświadczenia klientów, pomimo tej bardzo dobrej koniunktury na rynku deweloperskim. Co się stało?
Właściwie to były dwie kwestie. Z jednej strony był pewien impuls ze strony naszej spółki matki. Bookimobile jest firmą francuską, nasza główna siedziba jest we Francji, w Paryżu, tam działam od kilkudziesięciu lat. Czyli z jednej strony był taki już nacisk delikatny z Francji, słuchajcie, zajmijcie się tym obszarem, to był jeden impuls, a drugi był impuls wynikał z tego, że z racji rozwoju przede wszystkim mediów społecznościowych, Facebooka, czy powiedzmy możliwości wypowiedzi na różnych forach internetowych, zauważyliśmy, że jest pewna grupa klientów, którzy utyskują na pewne obszary naszej działalności. Z jednej strony są powiedzmy dobre komentarze na temat sprzedaży, ale na przykład pojawiają się negatywne komentarze na temat tego, jak wygląda obsługa posprzedażowa, czy też pewne komentarze, które odnosiły się w sposób negatywny do jakości. I mieliśmy takie poczucie, że właściwie z każdym rokiem nie sposób jest pozostawać ślepym na te informacje, ponieważ te komentarze klientów, te wypowiedzi klientów, które są coraz bardziej publiczne i dostępne, wpływają w sposób negatywny na naszą markę. I jeżeli nie zrobimy coś z tym, to się to dobrze nie skończy.
No, zdecydowanie. W takim razie, jak wspominasz te początki, tak? Jak ten proces wdrożenia, zarządzania doświadczeniami wyglądał, co tak szczególnie ci utkwiło w pamięci?
No powiem w ten sposób, że te początki były rzeczywiście bardzo, bardzo trudne. Znaczy z tego względu, że przede wszystkim, jak wspomniałaś, przy tej dobrej koniunkturze nagle wystąpiliśmy do pracowników z taką informacją: słuchajcie, teraz będziemy bardzo szczegółowo przyglądać się temu, jak wygląda ta ścieżka, tak to nazywamy profesjonalnie, klienta w waszej firmie i co ewentualnie możemy usprawnić. I ten rezon, ten respons ze strony pracowników był taki: no ale po co, przecież wszystko jest w porządku. Czy ktoś teraz będzie nam patrzył na ręce, sprawdzał głęboko, co my robimy, jak robimy, w jaki sposób, przecież to doskonale działało przez kilkanaście lat, więc z całą pewnością był pewnego rodzaju opór materii, był pewnego rodzaju blokada, co wydaje mi się takim zachowaniem dosyć normalnym, takim trochę może odruchem obronnym. I myślę, że w wielu działach naszej firmy ten początek był bardzo, bardzo trudny. I tutaj też raz jeszcze wrócę. Uważam, że jakby twoja osoba, jako takiej osoby z zewnątrz, spokojnego, niezależnego konsultanta, była w stanie w sposób bardziej merytoryczny, ukierunkowany na cel, wyjaśnić, dlaczego warto jest te zmiany przeprowadzić. Natomiast myślę też, że ta kwestia zaangażowania pracowników w to, żeby odkryli, jak ta ścieżka klienta wygląda, gdzie są te punkty styku, gdzie spotykamy się z tym klientem, które z tych punktów styku są istotne. Zaangażowanie pracowników poszczególnych działów w stworzenie tej mapy podróży klienta było bardzo istotne, bo to im uzmysłowiło, że można wejść w buty klienta, jaka jest jego percepcja i co działa, a co ewentualnie działa, na czym się powinniśmy skupić.
Tak, ja pamiętam, że jednym z takich argumentów, które używaliśmy w pracy z waszym zespołem, było to, że zarządzanie doświadczeniami klientów bardzo się przydaje w trudnych czasach. I chociaż wtedy wypowiadając te słowa, nigdy do głowy by mi nie przyszło, że dziś będziemy rozmawiać w czasie, kiedy jesteśmy po 2 latach pandemii, która bardzo dużo zmieniła i jeszcze teraz też działań wojennych w Ukrainie i rzeczywiście no, też drastycznych tych podwyżek 100%, więc to wszystko jakby no, powoduje, że dzisiaj no, jest trochę trudniej w tej branży deweloperskiej, ale no właśnie, czy czujecie, że jednak te działania Customer Experience prowadzone od 4 lat, różne usprawnienia, które wprowadziliście, że to dzisiaj procentuje?
Myślę, że absolutnie tak. Znaczy to jest rzeczywiście długi proces. Myślę, że wiele osób myślało, że to będzie jakiś taki krótki zryw, który potrwa miesiąc czy dwa. Natomiast myślę, że teraz obecnie mamy pełną świadomość, że jakby percepcja prowadzenia biznesu deweloperskiego polega na tym, że my nie budujemy po to, żeby budować, ale budujemy po to, żeby budować markę, budować jakość i budować zadowolenie klienta, który do nas wróci, który nas poleci, który nas zarekomenduje. Rzeczywiście ten czas wynikły z tych dwóch faktów, i COVID-u, i wojny na Ukrainie, no i też całej sytuacji obecnie makroekonomicznej, inflacji, rozmaitych programów rządowych, które też nie pomagają, wysokich 100%, powoduje, że o tego klienta jest zawalczyć rzeczywiście coraz trudniej. I ja się bardzo cieszę, że te działania zostały podjęte w 2019 roku i powoli zaczęły przynosić rezultaty. To, że my prowadzimy te comiesięczne fale badawcze na tych kilku punktach styku, no powoduje, że jesteśmy w stanie w taki sposób ciągły monitorować, czy rzeczywiście ten nasz performance następuje, czy to idzie w dobrą stronę, czy w złą stronę. Ważne jest to, że przy tych działaniach, które prowadzimy, tym monitoringu, jesteśmy w stanie to monitorować na podstawie wskaźników, czyli czy Net Promoter Score, czy Customer Effort Score, bo umówmy się, z tymi wskaźnikami trudno jest polemizować. Tak? Znaczy my widzimy, że jeżeli przykładowo na jakimś projekcie coś tam nie wyszło z takich czy innych względów, to ma wpływ oczywiście na percepcję klienta, na poziom jego zadowolenia, na poziom jego skłonności do rekomendacji i widzimy, czy to daje efekt, czy efektu nie daje. To też spowodowało, że na kanwie tych doświadczeń, tych obserwacji byliśmy w stanie chociażby wdrożyć pewne usprawnienia. To są nie tylko kwestie, powiedzmy, pewnych standaryzacji modelu obsługi klienta w poszczególnych działach, tak, ale też również chociażby kwestie użycia nowych narzędzi, czy też ewentualnie wprowadzenia nowych narzędzi, ponieważ między innymi takim narzędziem, które już implementowaliśmy teraz, jest nowy system CRM, coś, co w wielu firmach stanowi spore wyzwanie, jest bardzo czasochłonne, ale na podstawie tych właśnie doświadczeń uruchomiliśmy tę platformę komunikacji z klientem, która w doskonały sposób usprawnia tę komunikację, skraca czas wymiany i dostępności tych informacji oraz pozwala nam również te zasoby, w szczególności które odpowiadają za obsługę klienta, w sposób lepszy po prostu racjonalizować.
Tak, ja mieliśmy też przyjemność właśnie pracować z waszym zespołem, trochę pomagając ustawić komunikację do klientów, właśnie wychodzącą z terenu, i muszę powiedzieć, że trochę poglądałam sobie ten system i jestem pod ogromnym wrażeniem w tym sensie, jak bardzo to zmieni rzeczywiście doświadczenia klientów, to znaczy żadne zgłoszenie nie zostanie przeoczone, zapomniane, przedawnione, to wszystko będzie pilnowane, alertowane, będą wychodziły odpowiednie treści, wcześniej uzgodnione komunikaty, w dodatku spójne, tak, czy to będzie SMS, czy e-mail, czy powiadomienie w samym systemie, panel klienta, który stworzyliście, myślę, że to będzie naprawdę przełom, także trzymam kciuki i myślę, że kolejne wyniki badań cyklicznych, które tutaj wspólnie przeprowadzamy, będą się poprawiać. Tak czuję, bo to jest rzeczywiście ogromna rzecz w tej chwili zrobiona. Zwłaszcza właśnie w kontekście pilnowania tych wszystkich zgłoszeń od klientów, tak, monitorowania, czy zostały odpowiedziane w odpowiednim czasie. Tak, to super. Bardzo też przy okazji gratuluję, bo to wiem, że to był ogromny wysiłek dla zespołu całego i firmy, żeby ten system wdrożyć, także cieszę się, że się udało.
Rzeczywiście zaangażowane właściwie cały przekrój naszych pracowników z różnych działów, ponieważ to tutaj musiało być takie bardzo holistyczne ujęcie pod tym względem, żeby i dział sprzedaży, dział obsługi posprzedażowej, dział obsługi gwarancji, księgowość, właściwie mnóstwo osób, które pracowały nad tym systemem dobry rok, oczywiście też osoby z działu IT. Pierwszy ten moduł został już uruchomiony, natomiast pracujemy jeszcze nad jego rozszerzeniem, ponieważ nie ma co ukrywać, że ta kwestia digitalizacji komunikacji z klientem w dużej mierze tą komunikację usprawnia. Czyli ja mam pełne przekonanie, że najważniejsze są relacje, ale też dostęp do pewnych informacji za pośrednictwem platform właśnie takich internetowych, digitalowych, no powoduje, że bardzo często ten klient ma tą informację zaraz pod ręką, jeżeli chce ją uzyskać. Nie musi wyzwaniać, nie musi się dobijać, wystarczy, żeby zalogował się na panel klienta i ma pełną wiedzę na temat swojego mieszkania, na temat umowy, na temat płatności, więc jest, no, my też żyjemy w takich czasach, gdzie oczekujemy szybkiej tej informacji, tak? Więc to bardzo nam pomaga.
Tak, no to też bardzo mocno obciąży wasz zespół, tak, który po prostu na pewne pytania już nie będzie musiał odpowiadać, bo klient je znajdzie sam. Ale chciałam się jeszcze podzielić taką anegdotą a propos tego, jak zmieniła się właśnie kultura organizacyjna, postawy ludzi w naszej firmie, takie właśnie myślenie klientem, myślenie takie proklienckie, bo nie dalej niż wczoraj dostałam właśnie wiadomość od osoby z IT, która jest odpowiedzialna właśnie za wdrażanie CRM-u, i ta osoba sama z siebie zasygnalizowała, że chyba w tej korespondencji, która z klientem, która się toczy w systemie, tam również należałoby opracować jakiś standard, w jaki sposób się witamy, zwracamy do klienta, w jaki sposób się żegnamy. I to było dla mnie niesamowite, że w dziale IT nawet już w tej chwili zmyśli się klientem, tak? Znaczy to naprawdę wczoraj...
To jest, ja się moim zdaniem właśnie kwestia pracy nad tym, żeby pracownicy organizacji uzmysłowili sobie, co jest tak naprawdę ważne, ponieważ no nie ukrywajmy, każdy z nas, pracowników Buch Immobilie, również jest klientem w wielu różnych rolach i kiedy, nie wiem, dzwonimy do hotelu i mamy dobrą obsługę telefoniczną, czy ktoś nas ewentualnie zbywa, czasami uśmiechamy się, a czasami rzucamy słuchawką, mówimy, że jest słabo. Czy nasz zespół w tym momencie zdał sobie sprawę w zdecydowanej większości, nie wiem czy w 100%, ale w zdecydowanej większości, że to co robimy, robimy dla klienta i ten klient ma być osobą, która jest zadowolona z jakości obsługi, z jakości produktu, bo ten klient wtedy do nas wróci albo nas poleci.
No, zdecydowanie tak. Okej, powiedziałeś o CRM-ie, powiedzieliśmy trochę o zmianie takich postaw ludzi, kultury organizacyjnej, myślenie klientem. Jeszcze, czy mógłbyś jeszcze jakieś takie udane wdrożenia, udane zmiany nam opowiedzieć?
Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o tą ścieżkę klienta, ona ma u nas kilka punktów styku. Były obszary, które na samym początku wypadały rzeczywiście bardzo dobrze. Były też obszary, gdzie widzieliśmy, że jest rzeczywiście bardzo dużo do zrobienia. I to wynikało, jak powiedziałem wcześniej, z takiego pewnego rodzaju mindsetu. Natomiast zauważyliśmy na przykład bardzo duży skok poprawy jakości obsługi klienta mierzonymi tymi wspomnianymi wskaźnikami, jeżeli chodzi o ten etap, kiedy podpisujemy z naszymi klientami te umowy deweloperskie, czy kiedy mamy ten cały dosyć długi cykl obsługi posprzedażowej, ponieważ w naszej firmie klient przechodzi z działu sprzedaży do takiego działu obsługi, powiedziałem, posprzedażowej po podpisaniu umowy rezerwacyjnej i potem właściwie do momentu zrealizowania odbioru z klientem jest w tym drugim dziale. Tutaj te wskaźniki były dosyć niskie. Zespół, który był i jest zespołem takim rzeczywiście długoletnim, pracującym na takich swoich własnych, wyrobionych standardach, więc tutaj na pewno ten opór materii był nieco większy, natomiast gdzieś tak po roku, półtora roku zauważyliśmy, że rzeczywiście ta kropla, która drąży skałę, te standardy, które zostały wprowadzone, pewnego rodzaju upór w tym, żeby to monitorować, dał rzeczywiście rezultaty. Są też takie obszary, gdzie widzimy, że jeszcze jest sporo do zrobienia. Te ewentualne zmiany też czasami ze sobą muszą nieść pewne dodatkowe koszty, jeżeli chodzi o nowe narzędzia, które są często drogie i skomplikowane, ale też czasami te koszty typowo osobowe, gdzie widzimy, że powiedzmy ten system dotychczasowej organizacji jest nie do końca wydolny z racji tego, że jest powiedzmy za mało pracowników. Te zmiany są też ciężkie do wprowadzenia czasami z punktu widzenia tego, że trzeba zwiększyć strukturę, trzeba z racji tego również podnieść koszty tej struktury. Natomiast no, prawda jest taka, że w mojej ocenie innych rozwiązań nie ma, ponieważ jak powiedziałem, ten proces u nas jest rzeczywiście bardzo długi. Nam by zależało na tym, żeby ten klient po przejściu całości procesu był tym klientem, który będzie nas rekomendował. Też zauważamy, że coraz więcej firm też z branży deweloperskiej tą kwestię zauważa. Nadal są firmy, które gdzieś tam trzymają się starych, utartych schematów, ale myślę, że to podejście, gdzie jest typowy fokus na klienta i prowadzenie działalności z percepcji zadowolenia klienta, on się również na tą naszą branżę rozlewa. Kiedy rozmawiam z koleżankami i kolegami z innych firm, widzę, że podpatrują nas. No z racji tego, że ze sobą już współpracujemy prawie 4 lata, ja myślę, że to myślę chyba na jesieni bodajże minie, to też ta wieść trochę się po rynku rozchodzi, więc z jednej strony jestem zadowolony, że jesteśmy pionierami, bo zbyt dużo firm w tym momencie nie wdrażało, kiedy my wdrażaliśmy te rozwiązania, ale z drugiej strony się cieszę, bo każde dobre rozwiązanie, kiedy jest kopiowane, świadczy o tym, że ta innowacja idzie w dobrą stronę.
No tak, i też następuje taka profesjonalizacja tej branży i pewnych dobrych takich praktyk. Generalnie jakby poprawia się opinia o firmach deweloperskich jako o branży. Tak de facto, tak. Też no, pamiętam te parę lat temu, jak zaczynaliśmy współpracę, no, niekoniecznie tak dobrze wyglądało, tak? Można było po prostu przeczytać bardzo czasami też negatywne komentarze.
No, ja uważam, że tak jakby prawda troszeczkę wyzwala, bo w szczególności właśnie kiedy mamy te komentarze otwarte, bo jeszcze odpowiedzi na ankiety dają pewien obraz w sensie punktowym, natomiast te komentarze otwarte no, rzeczywiście czasami no, stawiały pewne działy w takiej sytuacji pod obstrzałem, tak? Natomiast trzeba było rzeczywiście poświęcić dużo pracy nad tym, żeby wyjaśnić, że no, to nie jest po to, żeby kogoś punktować, jak powiem kolokwialnie, no tylko po to, żeby z tego wyciągnąć wnioski, ponieważ no, to jest rzeczywiście zdanie klienta. Wiele osób odbierało to rzeczywiście jako atak, natomiast gdzieś też takie mam poczucie, że był to pewnego rodzaju również czynnik mobilizacyjny, aby te standardy przestrzegać, bo często bywa i tak, że nawet dany zespół wypracowuje pewne standardy i się pod nim podpisuje, no potem zamykają się drzwi, no i trzeba te standardy przestrzegać. I w szczególności wśród tych pracowników, którzy są pracownikami wieloletnimi, jest taki opór. W zasadzie, no, co tu jakaś firma czy doradcy zewnętrzni mi będą mówić? Ja tu pracuję, nie, 15 lat i do tej pory robiłem to w taki sposób i było relatywnie dobrze, nikt nie narzekał, a teraz ktoś mi pokazuje, że jest inaczej. I tutaj no, tak trochę nas prawda wyzwoli, to jeszcze raz powtórzę. I dopiero kiedy różnymi metodami byliśmy w stanie przepychać te kwestie przestrzegania tych standardów i to miało przełożenie na lepsze wyniki, dopiero docierało do tej mentalności, do głów tych osób, no rzeczywiście coś w tym jest, to jakby to nie jest jakieś widzimisię, tylko stosujmy to po prostu.
Ja myślę, że też takim dużym odkryciem dla nas wszystkich, bo i dla Waszego zespołu, i dla nas, jako firmy wspierającej Was, też było to, że jednak tak dużo emocji pojawia się u klientów w całej podróży z Wami, że jest to taka podróż, taka współpraca, no raz, że trwająca bardzo długo, to co powiedziałeś, ale rzeczywiście tam dochodzi do bardzo ekstremalnych emocji i to jest trudne dla zespołu, tak? Jakby radzić sobie z tym co dzień, bo to mogą być, oczywiście jak one są ekstremalnie pozytywne, bo klient w euforii odbiera mieszkanie, wszystko jest z nim w porządku, jest po prostu zachwycony, że ma pierwsze swoje M, to jest super, tak? No ale zdarzają się też po prostu skrajnie
Tak, tylko bardzo często rzeczywiście, nawet kiedyś widziałem taki wykres z emocji klienta na rynku deweloperskim, czyli jak te emocje się kształtują, jeżeli chodzi o tą długą ścieżkę, no powiedzmy nawet do momentu odbioru, czyli klient powiedzmy kupuje mieszkanie i odbiera je za 2-3 lata. Rzeczywiście te emocje są bardzo wysokie na początku i z reguły są dosyć pozytywne, ponieważ klienci poszukują mieszkania, w końcu je znajdują, jest pewne takie doświadczenie ulgi, że w końcu już kupiłem po tym z oczekiwania. Rzeczywiście to jest na tyle długi czas, że te emocje ewoluują. Ponadto też trzeba przyznać, że w takiej firmie jak nasza, gdzie zrealizowaliśmy już około 75 czy 80 inwestycji deweloperskich, też trafiają się sytuacje, w których budujemy szybciej, czy mamy jakieś ewentualnie problemy, które zupełnie od nas są niezależne, więc te emocje czasami rzeczywiście mogą być bardzo, bardzo różne. I też pamiętajmy o tym, że customer experience i customer service to nie tylko praca z klientami, którzy są za każdym razem uśmiechnięci i szczęśliwi, ale także umiejętność radzenia sobie z tymi klientami, którzy są klientami rzeczywiście trudnymi, umiejętność reagowania na ewentualnie jakieś wpadki, jakieś błędy na tych klientów, którzy są klientami, nazwijmy to, trudnymi. I to też wymagało od nas pewnego profesjonalnego podejścia i zmiany tego podejścia, co na przykład w zeszłym roku rzeczywiście zaistniało i udało nam się w w sposób efektywny, finalnie zagasić pewien pożar, który powstał na, mówię pożar w cudzysłowie oczywiście, który powstał na jednym projekcie. I to w mojej ocenie też taki był bardzo dobry test tego, na ile te rozwiązania, które wprowadziliśmy i też chociażby w sensie takiego zarządzania kryzysowego w sytuacji z klientami, po prostu zadziałały.
Tak, tak. I w jaki sposób zespół też był w stanie no, szybko się dostosować do nowych ustaleń, nowej sytuacji i zareagować, tak?
No ponadto też chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, ponieważ my zdecydowaliśmy się również wdrożyć jako cel taki roczny dla zespołu naszego, również cel, jeżeli chodzi o kwestię podniesienia wskaźnika NPS, czyli też jakby cały zespół, no poza tymi działaniami, które zostały podjęte w celu stworzenia mapy klienta, punktów styku, tych comiesięcznych badań, tych punktów styku oraz też między innymi Mystery Shoppingu, który przecież też przeprowadzamy cyklicznie, żeby też był ten taki wspólny, namacalny cel, jaki NPS chcemy osiągnąć na koniec roku. My te NPS-y, wskaźniki też Customer Effort Score przesyłamy co miesiąc do całości zespołu. Wszystkie działy i wszyscy pracownicy mają do tego dostęp. Natomiast takim celem nadrzędnym, który jest notabene również celem premiowanym, jest postąpienie ze wskaźnikiem NPS zgodnie z zakładanym celem, więc tutaj wszystkie oczy też naszych pracowników są zwrócone ku temu, żeby poszczególne działy budowały ten wynik.
Tak, ale to też się nie stało by od samego początku, prawda? Bo najpierw tak. Sporo czasu jednak też zespół miał na to kilka lat w sumie, tak, żeby tak uczyć się tego zarządzania doświadczeniami klientów, posłuchać o tych wskaźnikach, zrozumieć, tak, jak się liczy tego NPS-a, od czego on zależy, na co on się przekłada. Także to też nie zadziało się tak od razu. Okej, Krzysztof, jeszcze na koniec chciałam cię poprosić o takich kilka dobrych rad z twojej perspektywy, jako właśnie osoby, która od kilku lat lideruje Customer Experience w Bouygues. Co byś poradził osobom, firmom, które zaczynają swoją przygodę z Customer Experience?
Znaczy, po pierwsze bym powiedział jedną rzecz, że bez tego spojrzenia, w mojej ocenie żadna firma z jakiejkolwiek branży, która działa dla klienta, nie ma szans rozwijać się, a tym bardziej zdobyć pozycji dominującej. Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy warto w taki projekt wchodzić, to serdecznie bym zachęcał, żeby się tych wątpliwości wyzbyć. Ja miałem może troszeczkę łatwiej z tego względu, że jak powiedziałem, zaczynałem w dziale sprzedaży i widziałem, że to działanie w moim obszarze dawało rezultaty, ale myślę, że pewnie w głowach wielu prezesów, czy dyrektorów, czy zarządów jest takie pytanie, a po co, czy jest rzeczywiście warto? Uważam, że ta wartość dodana, którą się buduje, to podkreślam, nie z dnia na dzień, bo to nie jest projekt, który potrwa miesiąc, kwartał czy rok, to jest właściwie zmiana podejścia do modelu biznesowego, to znaczy ustawienie modelu biznesowego ukierunkowanego stricte na to, jak to widzi klient, jak to klient odbiera. I żadna nowoczesna organizacja w mojej ocenie nie będzie się w stanie rozwijać, jeżeli tego nie zrozumie, bo te czasy po prostu już minęły. Więc ze swojej strony mogę tylko rekomendować, żeby iść w tym kierunku. Czy samodzielnie? Powiem szczerze, uważam, że nie. Dlaczego? Dlatego, że jak wspomniałem, ja już pracuję w branży dosyć długo, nasz zarząd też pracuje dosyć długo. Dla mnie też bardzo wartością dodaną była umiejętność spojrzenia na zagadnienie klienta, pozycji klienta przez pryzmat osoby, która ma doświadczenia w różnych branżach. Mi tego osobiście dosyć mocno brakuje, ponieważ w wielu przypadkach jesteśmy w stanie przełożyć pewne rozwiązania z branży motoryzacyjnej czy z zupełnie innej branży, na przykład na branżę deweloperską i vice versa. I to było dla mnie bardzo, bardzo pomocne i myślę, że bez tego byłoby nam dużo, dużo trudniej te rozwiązania wprowadzać.
No tak, bo ten klient korzysta przecież z usług różnych branż, tak? Więc jest
tak.
Zmieniony i nie będzie to dla niego zaskoczeniem, że jest na przykład właśnie panel klienta, gdzie może pewne rzeczy sprawdzić, bo w innych branżach też on jest stosowany. Ale to tylko taki przykład. Dobrze. Z mojej strony to są wszystkie pytania. Bardzo serdecznie ci dziękuję.
Halo, halo, słyszymy się?
Tak, słyszymy się cały czas.
Dobrze.
Bardzo dziękuję, Krzysztof, za rozmowę, za ciekawe, inspirujące przykłady i życzę wszystkiego dobrego tobie i zespołowi na waszej dalszej drodze z Customer Experience. Bardzo dziękuję.
Jasne, dziękuję ci, Jasiu, dziękuję też państwu. No, a my kontynuujemy naszą przygodę.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.